8 minut po godzinie 9, tu Radio Gdańsk, nie tylko metropolia dziś wyjazdowa. Jesteśmy w Rytlu i naszym gościem w Ośrodku Kultury, w miejscu, które bardziej znane było szczególnie w sierpniu, szczególnie we wrześniu, jako takie centrum koordynacji pomocy nie tylko dla Rytla, ale generalnie dla całych terenów poszkodowanych w wyniku nawałnicy. Właśnie tutaj naszym gościem jest Łukasz Osowski, sołtys Rytla. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A w naszym studiu w Gdańsku jest Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
Dzień dobry Państwu.
Jest tam także Pani Maria Pieczka, z którą miałem mały kłopot, ponieważ nie wiedziałem, jak ją przedstawić. Poprosiła, żeby nie mówić, że jest to społeczniczka, choć w stosunku do takich osób najczęściej takiego określenia się używa. Pani Maria poprosiła, by powiedzieć, że to po prostu prywatna osoba, która pomaga innym osobom poszkodowanym, no i koordynuje pomoc takich właśnie innych prywatnych osób jak ona. Dzień dobry Pani Mario.
Dzień dobry, witam Państwa.
Takie przedstawienie może być, jak rozumiem.
Jak najbardziej. Z tym się bardzo zgadzam.
No to cieszę się bardzo. Panie sołtysie, przyjechaliśmy do Rytla. No i jadąc od strony Starogardu Gdańskiego, miałem takie wrażenie, że szczególnie w lasach niewiele się zmieniło, że te drzewa, które były przechylone, cały czas są przechylone, że te drzewa, które były powalone, cały czas leżą. Nawet tutaj, gdy dojechaliśmy do Ośrodka Kultury, widać jeszcze pozostałości tej nawałnicy, widać te drzewa powalone w takim niewielkim skwerku przy Ośrodku Kultury. One są pocięte, ale cały czas tutaj zalegają. Nie wróciliście jeszcze do normalnego życia.
Tak, to co pan mówi, to prawda. Jeśli chodzi o drzewa, one dlatego nie są posprzątane, bo nie mamy problemu większego, jeśli chodzi o lasy państwowe. Lasy państwowe w miarę swoich możliwości sprzątają swoje tereny, swoje lasy. To, co widzimy, to jeszcze ciągle są lasy prywatne, które no niestety właściciele tych lasów nie mają środków finansowych na to, żeby je posprzątać. Pewne fundusze pomocowe są uruchamiane, między innymi my jako stowarzyszenie, które dzięki ludziom dobrej woli z całej Polski, którzy wpłacali na nasze konto, które utworzyliśmy po nawałnicy sierpniowej, pieniądze, w tej chwili przeznaczyliśmy już około prawie 250 tysięcy złotych dla pomoc tym ludziom, właściwie właścicielom lasów prywatnych. To jest to nasza inicjatywa i dzięki możliwa dzięki ludziom dobrej woli z całej Polski, a nie tylko, bo i z całego świata.
Te lasy to jest rzeczywiście prawdziwy dramat. Będziemy o tym rozmawiać w wymiarze globalnym. Jest przecież z nami Adam Kwiatkowski, ale też w takim wymiarze czysto osobistym, czysto prywatnym. Znam człowieka, który miał 40-hektarowy las, z którego stracił ponad 35 hektarów. No to była zawsze, ten las był zawsze taką skarbonką, do której w czasie trudnym, w czasie finansowej posuchy, tak to nazwijmy, można było sięgnąć, prawda? Można było się tym poratować.
Tak, ja to nazywam, że to była taka lokata bankowa. Taka lokata bankowa, w momencie, kiedy była taka potrzeba, to ją likwidował właściciel, wycinał część tego lasu, sprzedawał, od nowa sadził i było to zabezpieczenie finansowe. W tej chwili z tej lokaty bankowej stało się to kłopot, tak?
O tym właśnie kłopocie, ale nie tylko o tym, bo o tym, w jaki sposób można jeszcze pomóc, jak już udało się pomóc, o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w programie Nie Tylko Metropolia. Zapraszamy też oczywiście Państwa do dyskusji. Nasz SMS-owy numer jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej ze skutkami nawałnicy 603-06-06-06. 14 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w wydaniu częściowo gdańskim, częściowo wyjazdowym w Rytlu, gdzie zaparkował nasz wóz satelitarny, jest z nami Łukasz Osowski, sołtys Rytla, ale w gdańskim studiu jest Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, i Maria Pieczka, prywatna osoba, która pomaga osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy i koordynuje pomoc innych osób, które również chciałyby pomóc. Pytanie do pana dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, bo rozpoczęliśmy od dyskusji na temat lasów prywatnych. To o nich opowiadał sołtys Rytla Łukasz Osowski. Panie dyrektorze, a jak wygląda sytuacja w lasach państwowych? Ja bardzo często jeżdżę krajową 20 i tam mamy ten fragment zniszczonego lasu pomiędzy Kornem a Wygodą, bliżej Wygody. W zasadzie tam były naprawdę duże połacie leśne. I widzę, że tam się zmienia. Co kilka tygodni tam kolejny fragmencik lasu jest, jeśli mogę użyć tego określenia, nieco czystszy. No ale to jest cały czas, mam takie wrażenie, kropla w morzu tych potrzeb.
No tak, panie redaktorze, drodzy państwo, musimy sobie uzmysłowić ogrom zniszczeń, jaki nastąpił podczas tej nawałnicy. W skali kilku dyrekcji, które zostały dotknięte tą nawałnicą, czyli w skali jakby no, kraju, tak globalnie patrząc, to jest ponad 40 tysięcy hektarów zniszczonego lasu. Tak sobie w dyrekcji generalnej, jak dyskutowaliśmy na ten temat, porównaliśmy, że obszar zniszczonego lasu, całkowicie połamanego lasu, to jest półtorej wielkości Warszawy. A więc to jest obszar gigantyczny. No i uporać się, żeby to uporządkować, to naprawdę musi minąć dużo czasu, bo po prostu nikt nie jest w stanie tego szybciej zrobić. Pracujemy tak szybko, jak tylko się da. Oczywiście głównie patrzymy na bezpieczeństwo osób, które pracują, bo wiadomo, można by było wpuścić 15 razy więcej ludzi i sprzętu, ale to by zaczęło być po prostu niebezpieczne, więc priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo ludzi, którzy pracują. Stąd też to musi trochę potrwać.
Panie dyrektorze, a czy prawdą jest, że te zniszczenia są tak ogromne, że w usuwaniu tych zniszczeń muszą pomagać wam wręcz firmy z zagranicy? Słyszałem o firmach z Estonii, z państw bałtyckich, które przyjeżdżają do nas?
Tak, przyjechały firmy z wielu krajów. Znaczy, trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że są w Europie firmy, które specjalizują się w uprzątaniu takich klęsk, bo tego typu zdarzenia się zdarzają. Czy to u nas w kraju, czy w Niemczech niedawno też doszło do sporego takiego zniszczenia. Czasami takie rzeczy po prostu się zdarzają i są firmy wyspecjalizowane, które natychmiast się pojawiają na takich terenach i oni tylko tym się zajmują. I do nas też oczywiście trafili, ponieważ ta informacja szybciutko się rozeszła. A więc przyjechały do nas firmy z Estonii, z Litwy, z Czech, z Niemiec, ze Szwecji. Także przyjechało też mnóstwo firm z całego kraju. Także, że tak powiem, nie narzekaliśmy na brak ludzi do pracy. Natomiast no, te zniszczenia, ogrom, powierzchnia, jaka jest zniszczona, no, są tak duże, że może na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta robota idzie powoli albo ktoś się ociąga. Natomiast absolutnie nie. Pracujemy pełną parą i uprzątamy tak szybko, jak tylko jesteśmy w stanie.
A proszę powiedzieć, czy to drewno do czegoś się nadaje? Bo pamiętam takie rozmowy w sierpniu, dosłownie chwilę po tym, jak ta nawałnica przeszła nad częścią Kaszub i Borów Tucholskich. Wtedy specjaliści mówili, że to drewno będzie się do czegoś nadawało, jeśli ono zostanie przetarte w ciągu miesiąca. Od tych miesięcy minęły już 4.
No, to była trochę przesada. To drewno, znaczy duża część tego drewna jest oczywiście zniszczona, jest połamana, popękana i te kawałki odcinamy, one idą albo do przemysłu płytowego, na wióry, albo idą do spalenia. Natomiast dużo drewna jest dobrego, dobrej jakości, normalnego surowca i tak naprawdę do wiosny jeszcze to drewno się nie zepsuje. Ono będzie, że tak powiem, no, pełnowartościowe, można powiedzieć. Tak naprawdę problem się zacznie od, no, gdzieś tak od maja, czerwca, kiedy to drewno już faktycznie zacznie tracić swoją jakość.
No to rzeczywiście brzmi trochę bardziej optymistycznie. Do dyskusji na temat lasów na pewno wrócimy. Jest z nami także pani Maria Pieczka. Pani Mario, bo mówimy, zaczęliśmy od lasów, no ale co oczywiste, najważniejsi, jeśli tutaj można w ogóle jakoś to stopniować, są ludzie. Z pani obserwacji, z pani doświadczenia, jaka pomoc jest jeszcze potrzebna? Bo nie ma wątpliwości co do tego, że pomoc jest jeszcze potrzebna, mimo tego, że już ogrom tego wsparcia spłynął na Kaszuby i Bory Tucholskie, i do Borów Tucholskich.
Na pewno. Jeszcze przez bardzo długi czas, myślę, że to jest rok, może nawet dłużej, potrzebne będą wszelkie materiały budowlane, dlatego że nawet tam, gdzie widzimy już dachy, nowe dachy na domach, to nie znaczy, że te domy są wykończone. W środku potrzebne jest tak właściwie wszystko. Tam trzeba robić nową elektrykę, stawiać nowe ściany, trzeba ocieplać dachy. Także materiały budowlane wszelakie, od przewodów, przez wszystkie możliwe gniazdka, płyty OSB, płyty kartonowo-gipsowe. Tak właściwie wszystko, co potrzebne jest do wykończenia mieszkania czy domu, to co potrafimy sobie wyobrazić, to są też grzejniki, to są podłogi. To będą również sprawy typu meble, to będą sprawy typu nowe naczynia, firanki i zasłonki. Tak właściwie wszystko, ale przede wszystkim materiały budowlane, dlatego że te domy trzeba wykończyć, doprowadzić do stanu takiej normalnej używalności.
A czy to jest tak, że po tej początkowej lawinie pomocy, bo to chyba tak trzeba określić, i tak to przynajmniej wyglądało z naszego dziennikarskiego punktu widzenia, to tempo, to natężenie tej pomocy znacząco spadło, czy cały czas jeszcze ci ludzie, którzy pomagali wtedy, są świadomi tego, że no to wsparcie jest niezbędne?
I tak, i nie, dlatego że są osoby, które w tej chwili do tej pomocy się włączają i są chętne, żeby pomóc, natomiast mnóstwo osób wychodzi z założenia takiego, że tak właściwie to przecież wszystko powinno być zrobione. Wręcz często słyszę, a to czemu oni się jeszcze nie ogarnęli, przecież to już jest tyle miesięcy, już powinni dawno to zrobić. To nie jest takie proste. Trzeba pamiętać o tym, że to był ogromny szok i pierwsza sprawa, która wszystkich dotyczyła, to było tak naprawdę posprzątanie wkoło siebie, a potem dopiero można było zacząć myśleć o jakiejkolwiek odbudowie. Także z tą pomocą jest tak różnie. Znaczy nie ma już tak ogromnej lawiny, nie ma już tylu osób chętnych, natomiast włączają się nadal osoby chętne do tej pomocy, ale jest to dużo, dużo mniej, no po prostu takiego odezwu no, na co dzień.
No to jest chyba na swój sposób też naturalne, że wtedy, kiedy było najgłośniej o nawałnicy, no to siłą rzeczy najwięcej osób o niej słyszało, siłą rzeczy najwięcej osób zgłaszało się z tym wsparciem. A kto się zgłasza, proszę powiedzieć? Czy to są firmy budowlane, czy to są hurtownie budowlane, czy to są raczej zwykli, w cudzysłowie, Janowie Kowalscy, którzy po prostu chcą pomóc?
Tak właściwie to są wszyscy. To na samym początku było sporo firm, które zgłaszały się same i te firmy zgłaszały się często do gmin, do sołectw, ale również zgłaszając się powiedzmy do mnie, może tak w cudzysłowie odsyłałam do konkretnych miejsc, żeby tam po prostu już działali na miejscu, żeby to nie przechodziło przeze mnie, bo to jakby no, nie o to chodzi. Natomiast to, czym ja się zajmuję przede wszystkim, to są zwykli ludzie, tacy zwykli ludzie jak ja, którzy po prostu chcą w jakiś sposób pomóc. Bardzo często są to ludzie, którzy organizują się w ramach firmy. Z tym, że nie jest to tak, że odgórnie firma mówi, teraz będziemy coś robili. Po prostu ludzie chcą coś zrobić, zgłaszają się, pytają się, co jest potrzebne i próbują w jakiś sposób zebrać się, czy to zbierają środki finansowe i kupują coś dla konkretnej rodziny, albo zbierają rzeczy, które po prostu są potrzebne, dlatego że zbieramy również materiały takie, no nie tylko budowlane, zbieramy również rzeczy codziennego użytku i tej pomocy od firm, ale od ludzi prywatnych, co jest bardzo ważne, płynie naprawdę najwięcej.
No to bardzo budujące. A czy z takich pani obserwacji, ja wiem, że pani nie jest urzędniczką, że pani nie przygotowuje raportów, że nie ma pani sztabu ludzi, którzy gdzieś tam pod panią czy dla pani pracują, ale z pani obserwacji, czy jest pani w stanie wskazać taki rejon, w którym to wsparcie jest jeszcze najbardziej potrzebne na podstawie tych sygnałów, które do pani spływają?
Nie mogę, nie jestem w stanie wskazać jednego rejonu, dlatego że te potrzeby są przeróżne. Na pewno większe potrzeby, jeżeli chodzi o samą odbudowę domów, będą w rejonie za Chojnicami w stronę Tucholi. Dlatego, że tam jest
tak
i jeszcze dalej, tak? Jeszcze dalej tam aż do Sośna, tam gdzie działa pomoc dla Sośna i Marek Kunek. Dlatego, że tam jest więcej takich domów, które, że tak powiem, przeczekują zimę i będą odbudowywać się na wiosnę. W naszym rejonie, tym województwie naszym, tutaj typowo pomorskim, w rejonie od, powiedzmy, do Chojnic i okolic Chojnic, więcej jest tych domów, które już stanęły i już mają dachy, natomiast bardzo potrzebują wszystkiego, co jest potrzebne do wykończenia w środku. I takiej zwykłej, codziennej też pomocy.
Sołtys Rytla Łukasz Osowski zaczął kręcić głową, kiedy usłyszał o Sośnie właśnie, na miejscowości...
Kręcić, tylko potwierdzać.
Kręcić, no właśnie, kręcić głową, czyli no potwierdzać, oczywiście, że tak. No i to też jest taki dowód na to, że wy także byliście troszkę tak, jak pani Maria prywatnie była jedną osobą, tak wy tutaj w Rytlu byliście takim centrum pomocy dla innych, prawda? Bo w pewnym momencie wszyscy, to dokładnie pamiętam, tej pomocy do Rytla spłynęło tak dużo, że wy zaczęliście tę pomoc przekazywać dalej do pozostałych miejscowości, bo po prostu było za dużo tego wszystkiego.
Tak, no po kilku pierwszych dniach, gdzie tej pomocy było naprawdę bardzo dużo, postanowiliśmy jako ten komitet społeczny, który jak gdyby przejął rolę koordynacji, przyjmowania tej pomocy i dzielenia jej dalej, postanowiliśmy zwołać zebranie sołtysów przede wszystkim, tak, no bo w mojej ocenie to były osoby, które najbardziej znały potrzeby i mogły zdiagnozować potrzeby w swoich miejscowościach poszkodowanych. Więc zwołaliśmy zebranie sołtysów gminy Czersk, gminy Chojnice w pierwszej kolejności, czyli tych rejonów, które też były dotknięte nawałnicą, żeby zbadali potrzeby wśród mieszkańców i następnego dnia z listą gotową, co potrzeba, tak? Nie wiem, kilogram gwoździ, 1000 pustaków i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób tą pomocą później się dzieliliśmy.
To było 4 miesiące temu. A jak wygląda sytuacja dzisiaj? Czy to jest tak, jak mówiła pani Maria, że w Rytlu i w okolicach cały czas to te materiały budowlane są tym dominującym elementem tej układanki, której jeszcze brakuje do tego, aby przywrócić no, w miarę, na ile to możliwe, no, po tych zniszczeniach normalność w tym rejonie?
Znaczy, powiem tak, my naprawdę dzięki tej pomocy, która spłynęła do Rytla i dzięki tej naszej koordynacji tutaj całej pracy mogliśmy na tyle pomóc mieszkańcom, że to, co pani Maria powiedziała, w samym Rytlu i w okolicach Rytla, tak, czyli tych osadach, które wchodzą w skład sołectwa Rytel, domy są przygotowane do zimy. Bardzo się z tego cieszę osobiście, bo no, taki był też i nasz plan, że w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy akcję pomocową, to plany, ten taki minimum, to zabezpieczyć wszystkie domy w stopniu takim, żeby mogły spokojnie przezimować. I w naszym rejonie to się udało. Co do tego, co pani Maria powiedziała, to tak, właśnie te elementy już późniejsze, czyli płyta, karton, gips, na przykład przewody elektryczne, to będą te rzeczy już drugiej potrzeby, ale one będą potrzebne na wiosnę. Jeszcze nie teraz, tak? Bo wczoraj nawet telefon dzwoni jeden pan, mówi do mnie, mam sklep, mogę oddać tapczany, sypialnie, kuchnie nowe i tak dalej, i tak dalej. Mówię, wie pan co, super, ale poczekajmy, jeśli ma pan możliwość tego przeczekania do tych pierwszych 2-3 miesięcy jeszcze zimy, bo jeśli wstawimy to do świeżo odbudowanego domu,
gdzie są mokre tynki,
dokładnie,
wilgotne,
to ulegnie zniszczeniu i szkoda tej pomocy by było zmarnować.
Ale mówi pan o tym, że domy są zabezpieczone przed zimą, ale jak rozumiemy, nie we wszystkich tych domach, no, czego dowodem choćby ten przykład z tapczanem, nie we wszystkich tych domach można już mieszkać.
Tak, zgadza się. Mamy jeszcze 2 rodziny, które nie zamieszkują w swoich domach ze względu na to, iż czekają, no, są w trakcie odbudowy. One nie nadają się do użytkowania. 3. rodzina korzysta z gościnności księdza, czyli tak naprawdę przy tej skali zniszczeń 3 tylko rodziny nie mieszkają u siebie.
9:30. Ja cały czas zachęcam państwa do dyskusji, jakie są wasze obserwacje dotyczące tych skutków nawałnicy, gdzie jeszcze taka pomoc się przyda, jaka pomoc się przyda. Proszę do nas pisać na 603-06-0606, a już za chwilę skrót wiadomości. 9:37, tu Radio Gdańsk, dziś nie tylko metropolia z Rytla, ze słynnego Rytla, z tej miejscowości, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy i właśnie tutaj z nami sołtys Rytla Łukasz Osowski. Natomiast w Gdańsku w naszym studiu Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także pani Maria Pieczka, prywatna osoba, która pomaga i koordynuje pomoc dla osób poszkodowanych w nawałnicy. Panie Łukaszu, bardzo dużo mówiono także w sierpniu, we wrześniu o rządowej pomocy, która specjalnie w związku z rozmiarem tej katastrofy została zwiększona. Można było uzyskać nawet 200 tysięcy złotych na odtworzenie budynków prywatnych. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Jak ta pomoc i czy ta pomoc w ogóle spływała?
Jeśli chodzi o pomoc przy odbudowie domów do 200 tysięcy złotych, to w Rytlu mamy przypadek jeden, gdzie została ta pomoc w tej prawie wysokości udzielona. Większym też problemem niż domy nawet prywatne są budynki gospodarcze. Mamy przykład gospodarza, który kiedy przychodziła nawałnica, był w trakcie przebudowy gospodarstwa swego. Stracił 500 metrów kwadratowych połaci dachowej na oborostajni. Częściowo ona uległa zniszczeniu, jest praktycznie do odbudowy. I ten gospodarz nie otrzymał żadnej pomocy, ponieważ w myśl definicji, która jest w ustawie, jeśli budynek, gospodarstwo nie ma odbioru technicznego, to tego nie ma. więc on nie dostał żadnej pomocy.
A jak z tymi domami mieszkalnymi, z budynkami mieszkalnymi? Czy tutaj były kwoty, które pozwalały na odbudowę?
Czy to też jest większy problem, bo mamy przykład domu, którego wartość została oszacowana na 45 tysięcy złotych.
To jakiś stary budynek, jak
rozumiem. Stary budynek, tak, to lata 30, nawet gdyby końcówka lat 20. I dom został w takim stopniu zniszczony, że zostało oszacowane 83% zniszczenia. Nakaz rozbiórki. Według wartości 405, 83% od 30, bodajże 7 tysięcy rodzina dostała na odbudowę domu. I to nie jest pojedynczy przypadek, bo to i w gminie Brus są takie przypadki, z tego co wiem, w gminie Sośno, więc jak gdyby gdzieś coś tutaj nie zadziałało.
Czyli takie niuanse jednak zostały pominięte, bo słyszałem też, że były przykłady, że 180 tysięcy, a więc blisko tej maksymalnej granicy pojawiały się takie kwoty wsparcia
Przede wszystkim wydaje mi się, że problem jest taki, że to nie jest wartość odtworzeniowa budynku, bo nie jesteśmy w stanie za 37 tysięcy złotych odbudować jakiegokolwiek budynku, tak?
Pani Mario, a jak z Pani obserwacji wygląda kwestia tej pomocy?
Stanowczo nawet powiedziałabym, że to nie, że gdzieś coś nie zagrało, moim zdaniem to po prostu ogólnie całościowo nie zagrało. Mam takich przykładów mnóstwo. Jednym z takich, myślę, że dobrych przykładów jest dom, który został odnowiony półtora roku przed huraganem. Był nowy dach, nowe ściany, wszystko odnowione. Dach poleciał w 1/3. Cały strych, który został przedtem przystosowany na pomieszczenia mieszkalne, nadawał się do odnowienia. Państwo złożyli pismo w sprawie dofinansowania do 100 tysięcy złotych, wyliczając, że przy własnym nakładzie pracy, bez zatrudniania kogokolwiek z zewnątrz, minimalnie to, czego potrzebują, to są 23 tysiące złotych. Na same materiały budowlane otrzymali 4600. Więc to nie są wystarczające kwoty na zrobienie tak właściwie czegokolwiek. Tak? To jest po prostu za mało. I takich przykładów
jest
mnóstwo.
Przykład.
Nie, to nie jest pojedynczy przykład, to jest tylko jeden. Nie będziemy tutaj wszystkich podawać, to jakby nie o to chodzi. Natomiast tych przykładów jest mnóstwo. Ja też je znam, dlatego że tak jak jeżdżę, mnóstwo osób pokazuje mi po prostu pisma. Więc to nie są opowieści dziwnej treści. To są pisma, które ja widzę, które ja czytam. I tutaj również potwierdzam, że jest ogromny problem. Naprawdę ogromny problem, jeśli chodzi o zabudowania gospodarcze. Tutaj ta pomoc była po prostu wręcz minimalna do tej pory i ludzie się już jakby nie spodziewają, że ta pomoc będzie większa. Problemem jest też to, że pobrali kredyty. Mnóstwo osób, licząc na pomoc rządową, zdecydowało się na szybką odbudowę. Mówimy tutaj o zabudowaniach gospodarczych, dlatego że to jest ich praca, to jest ich życie. Oni z tego się utrzymują. Oni wzięli kredyty. W tej chwili nie będą w stanie tych kredytów spłacić, dlatego że rok był bardzo trudny pod każdym względem, również jeżeli chodzi o uprawy i będzie po prostu, będzie źle, dlatego że tam psychicznie ludzie po prostu nie będą wytrzymywali. Ta adrenalina początkowa opadła. Także tutaj
Pozostaje liczyć, że ktoś ten apel usłyszy. Pani Mario, z tego co Pani mówi, ta pomoc jest cały czas potrzebna. Przypomnijmy, Pani już o tym wspominała, jakie jeszcze materiały się przydadzą już tak skrótowo. I proszę powiedzieć, jak do Pani dotrzeć? Do Pani albo do innych osób, bo takich osób przecież, które pomagają, jest troszkę więcej.
Do mnie najłatwiej dotrzeć przez Facebooka. Można mnie znaleźć jako Maria, bo Maria. Nie jest
Maria,
to,
bo Maria.
Tak, nie jest to trudne. Można również pisać oczywiście do Radia Gdańsk. Radio Gdańsk przekazuje też wszystkie kontakty takie, które pozwalają nam na po prostu tą pomoc, taką codzienną, zwykłą. Jeżeli chodzi o to, co jest potrzebne, to naprawdę wszystko, co jest potrzebne do wykończenia wnętrz. W tej chwili, ponieważ część rodzin w tej chwili te wnętrza wykańcza, robi, tak pracuje nad tym, a na pewno będą robili to na wiosnę. Jeżeli nie mają Państwo takich materiałów, bardzo fajną formą pomocy jest przełożenie sobie to w ten sposób, że te zakupy, które Państwo robią w jakimkolwiek markecie, można bardzo łatwo przeliczyć na materiał budowlany, więc jeżeli będziemy w stanie zawieźć do kogoś płyn do mycia naczyń, gąbki, proszek, tego typu rzeczy podstawowe, codzienne, tam w tych rodzinach zostanie więcej pieniędzy na to, żeby mogli te materiały budowlane sami kupować według swoich potrzeb. Ta pomoc też jest bardzo ważna. Tak.
I taką formę pomocy polecamy wszystkim. Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, zaczęliśmy od lasów. Skupmy się więc raz jeszcze na tych lasach. Mówiliśmy o lasach państwowych. I myślę, że pan się ze mną zgodzi, że Lasy Państwowe to jest na tyle potężna firma, na tyle skutecznie działająca, że wy pomimo tego rozmiaru tragedii sobie spokojnie poradzicie. A czy wy w jakiś sposób możecie pomóc właścicielom lasów prywatnych? Bo ta pomoc niewątpliwie im się przyda.
Oczywiście ma pan redaktor rację. Jako Lasy Państwowe, jako organizacja, my sobie doskonale poradzimy z tym rozmiarem zniszczeń, jakie u nas wystąpiły. Natomiast pomagamy też prywatnym właścicielom lasów. Przede wszystkim na samym początku, ponieważ może tak gwoli wyjaśnienia, za lasy niepaństwowe odpowiada starosta i on nadzoruje wszelką gospodarkę w lasach prywatnych. Natomiast nadleśnictwa pomagają. My współpracujemy ze starostwami i pomagamy im przy tym nadzorze. I tu od razu po tej klęsce, po wichurze przerzuciliśmy sporo osób, nawet z innych nadleśnictw, właśnie do pomocy w tych miejscach najbardziej dotkniętych klęską, żeby jak najmocniej wspomóc starostwa w wydawaniu decyzji na uprzątnięcie tego lasu. Mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy na terenie dyrekcji gdańskiej oczywiście, bo ja mogę mówić tutaj tylko za dyrekcję gdańską. Mamy już około 1000 decyzji wydanych przez starostów właśnie przy pomocy, na podstawie dokumentów sporządzonych przez pracowników nadleśnictw. A więc tutaj rzuciliśmy jak największe środki, jak największe siły, żeby pomóc i jak najszybciej jakby no dopomóc zrobić te wszystkie formalności niezbędne.
Natomiast panie dyrektorze, słyszałem, że 2019 rok to jest ten rok, już abstrahując od tych formalności, kiedy lasy zaczną być na nowo sadzone w tych miejscach, w których wichura zniszczyła.
Tak. Natomiast tu jeszcze chciałem dopowiedzieć, że dyrektor generalny uruchomił środki finansowe na wynagrodzenie dla właścicieli lasów prywatnych za uprzątnięcie lasu, czyli za usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. I te pieniądze będziemy wypłacać w momencie, kiedy już właściciele uprzątną las i zgłoszą się, aby właśnie otrzymać te środki. To będzie po prostu takie wynagrodzenie za uprzątnięcie tego lasu. Natomiast również będziemy wspomagać przy później zalesieniach, przy odnowieniach. Także to wszystko, ale to dopiero przed nami.
To wszystko przed nami, przynajmniej jeszcze bardzo dużo pracy. Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Maria Pieczka, prywatna osoba, która pomaga i koordynuje pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, a także Łukasz Sowski, sołtys Rytla, to nasi goście. A już za chwilę zmienimy troszkę temat, bo jak jesteśmy w Rytlu, to porozmawiamy o tym, dlaczego ta miejscowość chce być osobną gminą.
Reklama. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika w Renault. Skocz do salonu i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Szczegóły oferty w salonach. Zapraszamy do salonów Renault Stunek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Reklama.
Nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
13 minut do godziny 10, nie tylko metropolia i zmieniamy nieco temat. Tak jak powiedziałem, teraz skupimy się na samym Rytlu, ponieważ pojawił się pomysł, aby Rytel stał się gminą. Znów stał się gminą, tak, panie sołtysie? Bo już w przeszłości, z nami sołtys Łukasz Osowski, bo w przeszłości Rytel gminą był.
Tak, Rytel przez 136 lat był gminą do roku 1976. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. I w 76 roku poprzez naciski polityczne w tamtym okresie doszło do samounicestwienia gminy i przestała istnieć.
A czemu? Co to były za naciski polityczne? Co spowodowało, że komuś nie pasowało, aby Rytel gminą był?
Czy był pomysł na nowy... Partia miała pomysł na nowy podział administracyjny, jeśli chodzi o tereny tutaj w okolicach Chojnic i nie tylko, bo i też inne gminy miały ulec likwidacji. W tamtym czasie był pomysł, żeby zlikwidować gminę Kęsowo, gminę Konarzyny i gminę Rytel. Tak jak i w gminie Kęsowo i Konarzyny, byli w stanie radni gminni poradzić sobie z tym problemem. To znaczy w głównej mierze byli to ludzie, którzy pracowali, mieli swoje gospodarstwa, więc nie byli zależni politycznie, można powiedzieć, tak?
Od partii.
Od partii. No w Rytlu niestety mieliśmy troszeczkę inny podział i układ sił, jeśli chodzi o Radę Gminy. I podczas pierwszego głosowania był obecny pan sekretarz pierwszy z Bydgoszczy. Radni nie przegłosowali likwidacji gminy. Wtedy odbyły się rozmowy indywidualne w pomieszczeniu z każdym z radnych. I po tych rozmowach drugie głosowanie i jednym głosem gmina Rytel sama postanowiła się zlikwidować.
Co zrobiliście, aby cofnąć tamtą zmianę? Bo już rozpoczęliście działania w kierunku utworzenia nowej gminy.
Czy tak naprawdę od 41 lat w Rytlu pada ciągle to pytanie, to samo. To znaczy, co by było gdyby? My jesteśmy zdroworozsądkowo myślącymi ludźmi i chcemy w tej chwili w końcu dać odpowiedź na to pytanie. Dlatego pierwszym krokiem, który wykonaliśmy w zeszłym tygodniu, od środy rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów pod listem, tak naprawdę jest to lista poparcia inicjatywy utworzenia komitetu, który ma powołać gminę Rytel, ma też sprawdzić i przeanalizować różne aspekty finansowe, administracyjne.
Ludzie chętnie podpisują?
Powiem tak, pierwsze 3 dni polega to na tym, że my nie kolędujemy, tak teraz okres kolęd, nie chodzimy z kolędą do ludzi, to ludzie przychodzą do nas. To ludzie mają oddolnie pokazać, że ta inicjatywa jest ich i że tego chcą. Dlatego od godziny 17 do 18 przez godzinę każdy z członków Rady Sołeckiej pełni dyżur w wyznaczonym miejscu. Po pierwszych 3 godzinach mieliśmy około 500 podpisów.
Jest z nami także pani burmistrz gminy Czersk, Jolanta Fierek. Mamy połączenie telefoniczne. Dzień dobry pani burmistrz.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jak pani zareagowała na ten pomysł, gdy się o nim dowiedziała?
No nie ukrywam, że byłam zaskoczona. Jednakże teraz emocje opadły zarówno po naszej stronie, naszej, mówię, myślę o zarządzie gminy, o radnych, ale też myślę o emocjach po stronie grupy inicjatywnej tego odłączenia. Jestem człowiekiem, który nie będzie niszczył w zarodku inicjatyw oddolnych, przy czym obowiązkiem moim jest zrobić wszystko, żeby mieszkańcy naszej gminy dzisiaj, Sołectwa Rytel, mieli pełen obraz i pełną świadomość podejmowania takiej decyzji.
A jaki będzie efekt takiej decyzji, pani zdaniem?
No tutaj Rada Gminy, w odróżnieniu od tego, co działo się w latach 70., nie ma mocy sprawczej. Nie ma takiej mocy, żeby nie zgodzić się na odłączenie, czy żeby swoją zgodę wyrazić. Wyraża swoją opinię dla Rady Ministrów, ale ta opinia dla Rady Ministrów nie jest wiążąca. My musimy mieszkańcom pokazać historyczne dane ekonomiczne, jakie kształtowały się na przestrzeni co najmniej 5 lat, jak wyglądałyby spodziewane dochody z PIT-u, CIT-u, podatków lokalnych tamtego terenu i koszty utrzymania i realizacji zadań, jakie spoczywają na każdej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym.
Pani burmistrz, czy dobrze rozumiemy z pani słów, że pani zdaniem ta decyzja nie ma uzasadnienia ekonomicznego, że byłaby to po prostu bardzo biedna gmina, którą byłoby stać na utrzymanie urzędu, na utrzymanie szkół, ośrodka kultury, ale na nic więcej?
To są tylko, jak mówię, powierzchowne nasze szacunki. Niektórzy, nie czytając dokładnie budżetów historycznych całej gminy Czersk, wyciągali nieprawidłowe wnioski, twierdząc, że gmina co roku przez wiele, wiele lat przeznaczała tylko na zadania inwestycyjne 100 do 200 tysięcy złotych. To nie jest prawda. To były zawsze kwoty w granicach kilkuset, nawet przekraczające 1 000 000 złotych, ale nie zapominajmy, że jest też tak zwana działalność bieżąca. To są szkoły, to są ośrodki kultury, to są przedszkola, to jest pomoc społeczna.
Pani burmistrz, pani tego nie widzi, ale sołtys Rytla Łukasz Osowski zaczął tak troszkę mrużyć oczy. Nie, pani sołtys, się to z wrażenia, czy co jest powodem tego zmrużenia oczu? Gdy słuchał pan, pani burmistrz?
Nie, może światło po prostu jest tutaj pada pod niewłaściwym kątem. Ja tylko mogę się odnieść do wypowiedzi pani burmistrz co do kwot pieniędzy przeznaczonych. No to jeśli w ten sposób licząc, to ja chyba mam inny kalkulator, jeśli chodzi o ilości i kwoty pieniędzy przeznaczanych na inwestycje w Rytlu, ale to jak gdyby nie będziemy nad tym polemizować, bo to nie o to chyba chodzi podczas tej rozmowy. Tak jak powtarzam, my w tej chwili badamy, co mieszkańcy sądzą o naszej inicjatywie. Na analizy finansowe przyjdzie czas.
Ale czy nie ma pan takich obaw, bo mówimy... No to głównie generalnie chodzi o pieniądze i o podział tych pieniędzy. I się zawsze zastanawiam, czy na tworzeniu nowych urzędów, czy od tworzenia nowych urzędów przybędzie nam pieniędzy, prawda? Być może problem jest z jakąś komunikacją. Wyczuwam takie delikatne, mówiąc w cudzysłowie, napięcie pomiędzy panem a panią burmistrz. Być może tutaj chodzi o komunikację, o lepsze zrozumienie własnych z jednej strony potrzeb, a z drugiej strony możliwości.
Znaczy ja myślę, że... Przede wszystkim musimy wszyscy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujemy. Tak? Ja jako sołtys Rytla oczekuję, że to, co pani burmistrz zapowiedziała w swojej kampanii wyborczej, będzie realizowała.
A co zapowiedziała?
A mianowicie zrównoważony podział budżetu na poszczególne sołectwa. Jeśli ja bardzo prosto to liczę, jeśli sołectwo Rytel jest 1/3 tak naprawdę obszarów wiejskich gminy Czersk, to gdzieś ta 1/3 powinna trafić z tych pieniędzy do nas.
A ile trafia?
Trafia zdecydowanie mniej. To po pierwsze, w mojej ocenie kwoty pomiędzy 1,5 a 2 miliony złotych powinny co roku trafiać do budżetu inwestycyjnego, jeśli chodzi o sołectwo Rytel. Na pewno wtedy byśmy byli usatysfakcjonowani.
Pani burmistrz, jak pani się odniesie do słów?
Tutaj muszę się nie zgodzić z panem sołtysem. Mamy zupełnie inną definicję zrównoważonego rozwoju. Nie jest tak, proszę państwa, że budżet dzielimy na mieszkańca i mnożymy razy liczbę mieszkańców w danym sołectwie, gdzie tutaj jest solidarność społeczna. Oznaczałoby to, że w miejscowości, gdzie są 2-3 osady, że ci ludzie muszą być poza marginesem i nie zasługiwać na żadne inwestycje. Zrównoważony rozwój to zupełnie co innego. Jesteśmy po różnych szkołach. Tu chodzi o rozwój różnych dziedzin życia, nie tylko inwestycje, drogi i chodniki. Tu chodzi też o tę taką materię, o której Polska jako kraj zapomina. Tu chodzi o działania proekologiczne, edukacyjne. Rzeczywiście na stronach mieszkańców, na profilach mieszkańców Rytla, a także niektórych członków Rady Sołeckiej pokazują się te takie przeliczenia. Powinniśmy dostawać 1/3 budżetu. No to nie jest tak. Musimy o tej solidarności społecznej pamiętać.
Panie sołtysie, a proszę powiedzieć, czy to, że ten wniosek, ten pomysł odtworzenia gminy Rytel, no nie tyle pojawił się teraz, co zaczął nabierać jakiegoś realnego kształtu, czy to, że on pojawił się teraz, czy to ma związek z tym, że kilka miesięcy temu mieliśmy tutaj tę nawałnicę?
Na pewno ten pomysł... Jest też po części pokazaniem tego, że my w tamtych dniach bardzo mocno się staliliśmy. Staliśmy się taką bardzo mocną grupą ludzi, którzy potrafią sobie nawzajem pomagać. Też może i wywołało w nas więcej odwagi, a myślę, że teraz jest odpowiedni moment, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co by było gdyby.
Co by było, gdyby... Pani burmistrz, przepraszam, a proszę powiedzieć, bo też takie głosy się pojawiają ze strony mieszkańców, one do mnie docierają. Czy pani ma takie poczucie, że gmina mogłaby czasami się zachować nieco lepiej w tych tygodniach po nawałnicy, miesiącach po nawałnicy, udzielić większej pomocy, jakoś bardziej się zaangażować w to wsparcie? Bo sama pani przecież wie, że takie sygnały się pojawiają.
Nie jesteśmy, panie redaktorze, jesteśmy świeżo po półtora miesięcznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli na temat działań nawałnicowych, ponawałnicowych. No i muszę panu powiedzieć, że tak jak ex ante, jeśli chodzi o sam plan zarządzania kryzysowego, z której objęłam przychodząc na służbę do społeczeństwa, to niekoniecznie sam plan, czyli dokumentacja i papiery są były idealne. Natomiast zostaliśmy wysoko ocenieni co do działań ex post, czyli już po tej nawałnicy.
Bo, o tym mówiła burmistrz gminy Czerska, pani Jolanta Fierek, pani burmistrz. Musimy niestety kończyć. Dobrze. Czas ucieka. Już niecałe 2 minuty pozostały do godziny 9. Jolanta Fierek, burmistrz gminy Czersk, była naszym gościem. Naszymi gośćmi byli także sołtys Rytla Łukasz Osowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A wcześniej w naszym studiu był także dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Adam Kwiatkowski, RDLP w Gdańsku oczywiście Adam Kwiatkowski, a także pani Maria Pieczka, zajmująca się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy. Minuta do godziny 10. To była nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś z Rytla. Sylwester Pięta, dziękuję i do usłyszenia.